Taki cytat z jednej książki duchowej. Wszystkie drogi duchowe dążą do jednego celu. Pozbycia się iluzji, byśmy byli prawdziwie obecni. Pozbycia się iluzji. Proszę Państwa, ile iluzji mamy w świecie? Jakie iluzje? To, co nieraz Wam mówię, po śmierci ojca, prawda? Otwiera się ojca jakąś tam teczkę. Patrz, tatuś miał takie, oj, widzisz, mamusiu, to są tatusia jeszcze listy do Ciebie. Ojej. To on, patrzcie, tutaj tata sobie wszystko notował. On sobie notował ten szpital, sobie zanotował. Odkrywamy człowieka. Mieszkaliśmy z nim 40 lat, nic żeśmy nie widzieli. Drania jednego, który się zawsze wtryniał przede mną na perystalkę, żeby telewizor oglądać. A teraz patrzcie, o, tutaj sobie podkreślił, jak mu zdiagnozowali tego raka. Popatrzcie, sobie na czerwono podkreślił. Ale tak, pamiętam, wtedy wrócił z domu. Zaczynam tak sobie przypominać. Pamiętam, kiedyś tak, tata w dzieciństwie. Mamo, jak to było z tatą? Czy ty żeś tatę poznał? Po śmierci dopiero się takie rozmowy zaczynają. Oczy się otwierają. A do śmierci nie ma takich rozmów. Co mnie tam ojciec odchodzi? Mam swoje problemy, tam ojciec odchodzi. Po śmierci się ojciec zainteresuje. Żona się zainteresuje po śmierci. Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by mu przygotować pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz on, odwróciwszy się, zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, szczęśliwcy już wyjechali na urlopy. Będą wracać. Przy tych powitaniach naszych znajomych z urlopów proszę uważać na jedną rzecz. Ja oczywiście mówię to żartobliwie, bo wiem, że takie sytuacje się bardzo rzadko zdarzają, ale mi się parę razy zdarzyły. Teraz w dobie bogatego wyboru kosmetyków i tych wszystkich olejków do opalania i tam filtrów, to nie ma takiego niebezpieczeństwa. Ale ja pamiętam, mi się to parę razy w życiu zdarzyło, jak jakiś mój kolega wrócił z urlopu, z wakacji. Ja go witałem, mówiłem: no cześć stary, i klepnąłem go w ramię. Wtedy słyszałem: Jezu, weź się, co ty głupi jesteś. Okazało się, że był tak spalony na plecach, że może Państwa też ktoś po spaleniu jakimś klepnął w plecy. Dlaczego o tym mówię? Bo mi się to przypomniało w związku z dzisiejszą Ewangelią. Jak się kogoś uderzy w ramę, w zapalone miejsce, to można nawet usłyszeć pod swoim adresem ostre słowa. I ci koledzy właśnie nas mówią: głupi jesteś, co mi klepiesz? No ja stary, no nie wiedziałem. Jak już mu przeszło, to mówił: no wiem, że nie wiedziałeś, ale na drugi raz to się zapytaj, czy mnie można klepnąć. No wiem, że nie wiedziałeś, ale ja go też rozumiałem. Nagle taki ból z całej siły, ktoś go wali w to, że on na całą noc, prawda, śpi na brzuszku, mama go smaruje siadłym mlekiem, koszulki najlżejsze zakłada, a ktoś mu jak to nie przywali. Proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj dwóch apostołów poszło do miasta samarytańskiego. Apostołowie już byli znani trochę. Oni już pokazywali palcami, oto ci ważni, co z Jezusem chodzą. Poszli do samarytańskiego miasteczka i chcieli tam przygotować pobyt dla Jezusa. A Samarytanie powiedzieli: nie przyjmiemy was. Co? Nas nie przyjmiecie? I wściekłość. Panie Jezu, powiedz tylko, a zrzucimy ogień i zniszczymy tą wioskę. Proszę Państwa, no, jeśli w gościnę kogoś nie przyjęli, można by im było pogrozić, można było im jakieś mocne słowo powiedzieć, ale żeby zrzucać ogień na całą wioskę dlatego, że odmówili gościny, szału dostali ci apostołowie. Dlaczego? Bo ci Samarytanie trafili ich w ramę. Bo Samarytanie trafili w ramę kompleksów, swojej małości, iluzji, że są wielcy. Proszę Państwa, o tym mówię, często o tych ranach. Ranę poznasz po tym, że jak cię ktoś w nią dotknie, to się wściekniesz. po prostu aż, nie wiem, dzwonisz do koleżanki w niedzielę, cześć, co słychać, ona mówi, no ale się wybawiłam, gdzie się wybawiłaś? No impreza była u gości. No nie zaprosiłyście mnie? Nikt do ciebie nie dzwonił? Słuchaj, no nie, no to pomyłka, tam ktoś miał do ciebie zadzwonić. Aha, nie zaprosili mnie. Czyli ja jestem mało ważna, oczywiście. Słuchaj, ale za tydzień jest u mnie, to już ja cię teraz zapraszam. Nie, dziękuję, za tydzień nie przyjdę, bo nie mam czasu. Trafili cię w ramę, widzisz, czujesz się ciągle gorsza, zrobili imprezę bez ciebie, nawet nikt nie zadzwonił, a najlepsza koleżanka, oczywiście tobie się przypomina, że ty ją w zeszłym roku dwa razy zapraszałeś, żeś jej ostatnio pożyczała samochód. Kolega z pracy mówi, że duże zmiany w firmie. Jakie zmiany w firmie? No było zebranie programowe u szefa. No i nic mi nie powiedzieliście? Tak? A rzeczywiście, ciebie nie było, patrz, nawet nie zauważyłem. Ach ty, nawet żeście mnie nie zauważyli, proszę państwa, rana, wściekłość. Wyjdę z tej firmy, zostawię ich. Nic już nie pomogę. Proszę, natychmiast robimy postanowienia po prostu totalnej miazgi z przeciwnika. Nigdy już nie pójdę na imprezę. Nigdy już się szczerze nie otworzę. Nigdy rzucamy ogniem, walimy, bo ktoś cię dotknął w ranę. Rany są nieprawdopodobnie niebezpieczne, ale proszę państwa, one są też szansą dojścia do tego, co istotne. Ja przez kilka niedziel wam powtarzam, bo to w ogóle trzeba wszystko powtarzać i sam sobie to powtarzam. My żyjemy na peryferiach, my żyjemy sprawami pobocznymi, a mamy rany, które nie pozwalają nam żyć, kochać, tworzyć zgodnej rodziny, realizować się, modlić się do Pana Boga. My żyjemy tym, że właśnie ktoś mi zarysował samochód, my żyjemy tym, że na działce mi tam rurę wywaliło i zalało mi domek, my żyjemy, proszę państwa, tym, że właśnie 2 kilogramy ktoś przytył, my żyjemy tym, że coś tam się stało, natomiast nie zauważamy istotnych rzeczy. Bardzo to podkreślam, proszę państwa, drobiazg, przez drobiazgi rozwala się życie. Mamy czas urlopowy, przypomina mi się historia, proszę państwa, małżeństwo jechało, rodzina z dziećmi, małżeństwo z dziećmi jechali na wczasy, to było za dawnych czasów i ośrodek wczasowy był duży, stołówka była mała i śniadania były na 2 tury. I mąż poszedł wcześniej na stołówkę i ta pani na stołówce, czy państwo będziecie jedli na 1 turę śniadanie o 8 od razu, czy na 2, 8:30. Facet pomyślał po swojemu, no może na 2, to się dłużej pośpi. A nie przewidział jednego, że za każdym razem jak przychodzili na śniadanie, to musieli czekać, aż ci państwo z poprzedniej tury przy ich stoliku skończą jeść. I żona mówi, no wieś, jak żeś wybrał? 14 dni jak czekaliśmy na stolik, musiałem wysłuchać, jak jestem dureń, jak jestem ciamajda. Poszło o turę na stoliku. Proszę państwa, urlop, mówi, był wschrzaniony. Wróciliśmy z tego urlopu przez tą turę śniadań. Wszystko się od tego zaczęło. Wróciliśmy z tego urlopu wkurzeni. Jesienią była sprawa rozwodowa. Proszę państwa, diabeł wsadza kamyk do buta. Kamyk do buta. I cała wycieczka na Orlom Perch ci się nie podoba. Kamyk w bucie ci załatwi wycieczkę. Kamyk w bucie. Ćmiący ząb załatwi ci pielgrzymkę do Fatimy. Cały czas anemię ćmi. No trzeba gdzieś tu może do dentysty coś. Taki drobiazg ci wrzuci. Jak to słyszałem niedawno w gazecie, przyszło 2 speców od marketingu do babci zaoferować jej w domu sprzedaż garków jakichś aluminiowych. Jeden babci pokazywał garnki, drugi obrobił jej całe mieszkanie. Szatan przychodzi do nas i pokazuje ci garnki. Widzisz? Twoja najlepsza sukienka ci się wczoraj poplamiła. No dramat, no koniec, no przecież to nie ma życia, no chyba trzeba się wycofać w ogóle z obiegu i tak dalej. I w tym momencie szatan cię obrabia. Urlop cię obrabia, dom cię obrabia, relacje z mężem cię obrabia. Po cichutku, po malutku rośnie taki chwast w ogródku. Uważajcie na rzeczy peryferyjne, a do tych właśnie, do tych sytuacji zasadniczych mogą nas doprowadzać rany. I religia nam o tym mówi, proszę państwa. Religia nam o tym mówi, że rzeczywistość, że my żyjemy, będę się tu znowu powtarzał, w Matrixie. Proszę państwa, żyjemy w jakiejś iluzji. Żyjemy w jakiejś iluzji. Może nawet ktoś z was by powiedział, no tak 3 miesiące temu czymś się przejmowałem. Boże, jak ja się przejmowałem, a teraz już się z tego śmieję, przeszło. A wtedy to było, no, centrum życia. Nie Bóg, nie stan łaski uświęcający, nie żona, tylko taka jedna śrubka, sprzedali mi złym procesor, ze złą śrubką mi sprzedali. Ten facet nie chciał mi pójść na gwarancję. Jeździłem do niego 2 miesiące, się wykłócałem. W końcu mi to oddał, nie, facet. A w tym czasie co się działo z twoimi dziećmi? A, nie wiem. Nie wiem, co się działo z dziećmi. A w ogóle chyba bywały w domu, tak, tak. Uważajcie na to, bo nam się wydaje często, jak rozmawiam z ludźmi, sam tak wiele lat myślałem, że chrześcijaństwo jest to religia kultyczno-moralno-pomocnościowa. Kultyczno. Masz chodzić do kościoła? Jak się pytam ludzi, czy jesteś wierzący, mówią, chodzę do kościoła. Jesteś wierzący? Nie piję i nie palę. Jesteś wierzący, modlę się o błogosławieństwo dla rodziny i dla dzieci. Nie, proszę Państwa, religia jest to wprowadzenie w inny świat, jest to obudzenie z Matrixa. Obudzenie ze snu, w którym ludzie są pogrążeni w tym śnie, a szczególnie pogrążają ich te właśnie wszystkie sytuacje, lęki, sytuacje takie poboczne, peryferyjne. My po prostu śpimy. Proszę Państwa, w ilu filmach jest taki wątek, że hipnotyzują jakiegoś, przepraszam, człowieka i jak go zahipnotyzują, to mówią, twoja żona jest po prostu potworem. I on chce zabić twoją żonę. I człowiek siedzi w kinie, w fotelu, mówi, ty obudź się, nie zabiję, to twoja żona. A on mówi, on widzi potwora. Proszę Państwa, ilu facetów zostało zaprogramowanych, że żona jest twoim największym wrogiem? Że twój mąż jest twoim największym wrogiem. Od rana wstaje, jak mu przywalić? Ale mam już numer na niego, niech tylko wróci z pracy. Już mam taki tekstik, z którym sobie nie poradzi. Facet, zostałeś zahipnotyzowany. I Pan Jezus siedzi i mówi, obudź się, nic nie może zrobić, bo my chcemy być zahipnotyzowani. Rzeczywiście zostaliśmy, jest inny świat, jest prawdziwy świat. Jest prawdziwy świat i to przyszedł powiedzieć Jezus. Wprowadzenie w sen zaczyna się od zranienia serca, serce zaczyna źle myśleć, rozum zaczyna źle rozumować i zaczynamy źle widzieć. Proszę Państwa, ilu ludzi doszło do wniosku, że największym wrogiem, największym zagrożeniem Polski jest Kościół rzymskokatolicki. Badania księdza profesora Pawliny pokazują, że młodzież uznaje księży za większe zagrożenie Polski niż narkotyki. Także ja taka morfina jestem chodząca jakaś. Proszę Państwa, oczywiście Kościół ma swoje wady, księża nieraz robią numery, Kościół rzeczywiście, ale na litość boską, co za hipnoza. Facet, mówię, poczytaj sobie historię II wojny światowej, popatrz, kto pierwszy oprócz Żydów wszedł z dymem w Oświęcimiu. Księża. Dlaczego? Bo są niebezpieczni dla wroga ojczyzny. Jesteśmy zahipnozowani. Proszę Państwa, pożądliwość. Idzie sobie kobieta właśnie w supermarkecie, zobaczy jakieś perfumy, już nie śpi. Myśli, już. Buteleczka ją zahipnotyzowała, jest w kurze. A jeszcze koleżanka powie, że właśnie wczoraj takie kupiłam, aby jej się zbiły kuchnie. Co nas hipnotyzuje? Drobiazgi nas hipnotyzują. Obłęd jakiś, proszę Państwa. W ilu bajkach jest taki wątek, że Dorotka wpadła do studni i na dnie studni były drzwiczki i był inny świat. W Narni, do Narni się przechodziło przez szafę. Szafa była mała, ciasna, duszna, ale z szafy były inne drzwi. Otóż są drzwi do innego świata. O tym mówi chrześcijaństwo. Tylko musisz wpaść do studni. My się bronimy przed studnią nieprawdopodobnie, przed ciemną, czarną szafą, a Jezus chce nas, proszę Państwa, wciągnąć do studni. To, co mówiłem o nowym narodzeniu. Wejście w nowy świat najczęściej wiąże się z kryzysem. Paweł pod Damaszkiem wpadł do studni. Piotr na dziedzińcu świątyni, a kryczał, był w studni. Wszystko mu się zawaliło. Ciemno z wszystkich stron, jak w szafie. A Chrystus mówi, chodź dalej do tych nowych drzwi, zobaczysz nowy świat. Zresztą nie trzeba nigdzie wyjeżdżać z Warszawy, żeby zobaczyć nowy świat. Wielu ludzi, jak się obudzi ze snu, powie, Boże, moja mama, mój brat, Boże, Warszawa, słońce, kwiaty, kościół. To jest wszystko inne, niż do tej pory widziałem. Jezus dzisiaj zaprasza do studni. Lisy mają nory, ptaki powietrzne mają gwiazdę, a ja nie mam gdzie spać. Chcesz pójść za mną? Panie Jezu, poszedłbym za Tobą, ale gwarantujesz jakieś socjalne... Myśmy się zawsze z klerykami śmieli w seminarium, że nam jak rozłąkowe wypłacą w niebie, to będziemy bogaci. Panie Jezu, płacisz rozłąkowe jakieś? Za trudne warunki, coś? Nic nie dostaniesz. Nie będziesz miał gdzie spać. No to jak ja za Tobą pójdę? Co to za oferta? Zostaw umarłych grzebanie umarłych. Na pogrzeb matki nie pojedziesz. Ależ, Panie Jezu, być na pogrzebie matki to jest największa świętość, największa powinność. No, jakbyśmy usłyszeli, że jakiś kolega nie pojechał na pogrzeb matki, to w ogóle wyrodny syn. Jezus mówi, jak wejdziesz w nową rzeczywistość, to pogrzeby matki zobaczysz, że to są zupełnie czymś innym. To aż tak inaczej stamtąd widać? Aż tak. Pozwól mi się pójść pożegnać z matką, z ojcem. W naszej, proszę Państwa, kulturze matka i ojciec, pożegnanie, pochowanie matki, to są takie, jak mówię, no największe świętości nasze w życiu. A Jezus to podważa. Nie. Ja jestem ważniejszy. Musisz wpaść do studni. Jak się wpadnie do studni, to jest strasznie. Proszę Państwa, jak przypomnę, jak poszedłem do seminarium tutaj 200 metrów stąd i miałem taki pokój. Miałem taki pokój, pierwszy pokój w seminarium, że okno wychodziło na Teatr Wielki. Jak ja się budziłem rano o 6 w seminarium, Jak się czułem, to Państwu nie opowiem, bo takich słów nie ma w języku polskim, jak mnie tam zamknęli. I widziałem codziennie rano, że w Teatrze Wielkim tam się na górze pali światło. I mówiłem, Boże, tam są ludzie. Oni są wolni. Oni mogą gdzieś iść do kina, do parku, a ja dzwonek, rano, jucznia, modlitwy. Czułem się jak w studni. I tego, dlatego nie wystąpiłem, żeby wstydu nie zrobić. No przecież poszedł i w czwartek wystąpił w piątek. No. Czy, proszę Państwa, pierwsze rekolekcje w seminarium, jak mi mówią, że rekolekcje trwają tam 6 dni, przez 6 dni nic się nie mówi. No to dobra, nic się nie mówi. Gorliwy kleryk pierwszego roku, przyszedłem po nauce, wrzuciłem sobie słuchaweczki, daję strycz, słucham. Starszy kolega mówi, słuchaj, ale też się nikt nie słucha. Nie wolno słuchać ani radia, ani telewizji, nic się nie mówi, nic się nie słucha. 6 dni, totalna cisza. Boże, proszę Państwa, 4 dnia miałem ochotę z kaloryferem porozmawiać. Chcę się do kogoś odezwać. A 5 dnia nagle biorę Biblię i ja widzę inną księgę. Nagle patrzę na ulicę, patrzę na ołtarz, na tabernakulum i ja widzę wszystko inaczej. 100 dni ciszy. Proszę Państwa, wielu z Was, może nawet 99%, od czasu, kiedy po raz pierwszy w życiu powiedziało mama, tata, do dzisiaj nie miało takiego dnia, żeby nic nie mówić. 99%. Może ktoś z Państwa był na jakichś rekolekcjach ignacjańskich, to go przymknęli na parę dni. Milczenie jest to dlatego ludzie wchodzą słuchaweczki na uszach na ulicy, wszędzie coś gra, w supermarkecie coś gra, w domu przychodzimy, płaszcza nie zdejmiemy, gramy. Studnia jest ciszą. Tam jest nowy świat. Wszystko to samo, a wszystko na nowo. Żyjemy w tym świecie i Pan Jezus nas chce do tego świata drugiego zaprosić przez to, że nam coś nie pasuje. To dlatego nam to nie pasuje. To dlatego w tym matriksie ten komputer się nieraz, tego diabła komputer, którym on nas chce uśpić, zacina. To, co Państwu często mówię, to my mówimy. Wyjechałbym gdzieś. Coś mi nie pasuje. No już dość tak tej pracy, tego kołowrotu. Coś za czymś tęsknię. No kupiłem sobie samochód, no mamy mieszkanie, ale no i dobrze, Jezus mówi, obudź się, budź się teraz. Proszę Państwa, pamiętacie, w filmach to jest tak, że nieraz jak ktoś jest zahipnotyzowany, czy tam go truli, to kamera pokazuje niby jego widzenie. Obraz taki zamazany totalnie, kamera robi obraz, jakaś twarz się nad nim pochyla. Marek, echo takie puszczają. A on tak, co, nie, zasypia. Proszę Państwa, jak bierzesz Biblię do ręki i tak czytasz jakiś król Azachiasz, jakiś tam Jeremiasz, Hiob, Maryja z Józefem. I tak mówisz, ktoś mi wołał? Coś tu w tych... Nie, muszę te herbaty zrobić. A w ogóle jak siadamy do Biblii, to zaraz nas wszystko boli, przeciąg nam przeszkadza, kolano nas rwie, znajomy dzwoni, mówi, o dobrze, że zadzwoniłeś, bo właśnie musiałem Biblii. I koniec. Przebudzenie się nie udało. Przebudzenie. To jest fantastyczne, to ujęcie od strony człowieka, który jest zamroczony. Rozmazane obrazy, pielęgniarka się pochyla, tam machają coś do niego, on słyszy jakiś głos, takie echo, cichutko ten głos jest. Bóg nas budzi ze snu, ale jemu się nieraz nie udaje budzić ze snu. Proszę mi wierzyć, ja uwielbiam te wszystkie filmy, gdzie jest sprawa dwóch rzeczywistości. Pamiętacie Wabank, jak Kramer uciekał do Wiednia, prawda? I przekroczył jedną granicę, i drugą przekroczył, i samolotem sobie polatał Kramer. Już był w Wiedniu, w ambasadzie polskiej, już wszystko pili, potem patrzy, Zegrze 9. Szatan ci zrobi przejście przez jedną granicę. Inicjacja seksualna, poznajesz super dziewczynę. Zacząłeś pracować, już jestem w innym świecie. Pierwszy kryzysik i patrzysz, a ty jesteś w Zegrze 9, w tym samym miejscu, jak miałeś 15 lat. Jesteś cały czas chłopcem, który się bawi zabawkami. A już byłeś dyrektorem, już w ambasadzie mieszkałeś, samolotem latałeś. Patrzysz, jesteś z powrotem w tym samym miejscu i mama, tak jak 20 lat temu, mówi, synku, kazało ci zrobić. Ten sam punkt. Byłaś małą dziewczynką, która się buntowała, masz dzisiaj 45 lat, już przechodziłaś studia, skończyłaś doktorat, zrobiłaś, patrzysz, Zegrze 9, jesteś w tym samym miejscu. Jesteś 45-letnią małą dziewczynką, która się buntuje, obraża, nie poszedłeś nigdzie, tylko diabeł ci aktorów w niemieckich mundurach poustawiał. Nieprawdopodobne. Czy proszę Państwa, Kingsize, pamiętacie, tam te dwa światy, jeden normalny, drugi tam mieszkali w takim małym światku, mieszkali w pudełkach od zapałek, mieli samochody ze szpulek porobione, adapter Bambino to było narzędzie tortur dla tych małych ludzików. I ta sekwencja, proszę Państwa, na końcu filmu, kiedy ktoś tym łomem rozwala tę ścianę biblioteki i dobija się tego king size i człowiek dorosły widzi ten cały świat, ich malutkie łóżeczka, ich malutkie samochodziki. Proszę Państwa, to będzie śmierć. Wejdziesz w inny wymiar i zobaczysz, o, gabinet mojego dyrektora. Tu zawsze przechodziłem męki, jeszcze mógł stryknie z wazonik, prawda? O, giełda, tu mój kościół był, Boże, jakie malutkie te wszystkie do tego wyświetlania, bank, tutaj zawsze wchodziłem podekscytowany, stąd pobieram pieniądze, o mój samochód, jaki ładny, baterie się wyczerpały. W inny wymiar wejdziesz. Proszę Państwa, my to doświadczamy, kiedy Państwo robicie porządki w domu, na strychu, czy ktoś tam w szacie i widzicie swoje zabawki. Patrzycie na swoje, na zdjęcia, jaki byłem brzdący, jaki byłem śmieszny. Teraz już jestem inny. Uwaga, mógł Ci diabeł bank 2 zorganizować. Pojeździłeś, pofruwałeś, jesteś w tym samym miejscu. Obudzisz się z demonem spięty kajdankami. Wydaje nam się, że Biblia jest nudna. Nie, Biblia nas budzi do innego świata. My się koniecznie nie chcemy pozbyć właśnie tego świata. Co to jest Królestwo Boże? Proszę Państwa, gdybym powiedział tak, powiedz, co Biblia mówi o cudzołóstwie. Każdy z Was powiedział, zabronione, zakazane. Tak. Co Biblia mówi o kradzieży? A ja bym zapytał, co Biblia mówi o Królestwie Niebieskim? To mnie zastanowiło, że Jezus jak zmartwychwstał, to 40 dni mówił uczniom o niebieskim Królestwie Niebieskim. Kurczę, o czym tu mówić? No? Coś tam było w tej Biblii o tym Królestwie Niebieskim, ale co to za temat? Otóż Królestwo Niebieskie jest to świat realny, a my śpimy. Jezus dlatego opowiadał o realu im tyle. O świecie, który jest prawdziwy, nie ten nasz wydumany, nie ten przez szatana podretuszowany. I teraz kwestia widzenia. Proszę Państwa, niektórzy mówią, że ja muszę gdzieś wyruszyć, szukać Boga. Nie szukaj Go wyruszając. Bóg jest u Ciebie, kaloryfer, kuchnia, lodówka, mama, brat, autobus do pracy, metro. To jest rzeczywistość Boga, tylko musisz się obudzić. Niektórzy mówią, muszę się czegoś nauczyć. Nauczyć się chrześcijaństwa. Proszę Państwa, nie nauczyć, oduczyć Matrixa. Jezus mówi tak, jeśli Twoje oko jest zdrowe, to Twoje całe ciało będzie rozświetlone. Jeśli Twoje oko jest chore, ciało będzie również w ciemności. Widzicie, wszystko zależy od patrzenia. Jeśli Twoje patrzenie jest chore, chore są Twoje plany, chore jest Twoje małżeństwo, chore są Twoje zajęcia, chore są Twoje marzenia, chore są Twoje cele, pragnienia i sposoby. Wystarczy, proszę Państwa, nie trzeba psuć, żeby ręce i nogi zaczęły źle chodzić. Po co łamać ręce i nogi? Oczy zakryć. I już chodzimy tak. Już nasze ręce są niepewne. Okiem można unieszkodliwić ręce. Proszę Państwa, jeśli ktoś nam zawiąże oczy i powie, bij się ze mną, to jak się z nim będziemy bili? Możemy sobie machać rękami w powietrzu, a on i tak nas pokona. Wszystko się zaczyna od oczu. Czy widzisz? Oczu oczywiście serce. Czy widzisz? Budzisz się? Czy jesteś zamroczony? Czy jesteś zatruty? Wszystkie, taki cytat z jednej książki duchowej. Wszystkie drogi duchowe dążą do jednego celu. Pozbycia się iluzji, byśmy byli prawdziwie obecni. Pozbycia się iluzji. Proszę Państwa, ile iluzji mamy w świecie? Jakie iluzje? To, co nieraz Wam mówię, po śmierci ojca, prawda? Otwiera się ojca jakąś tam teczkę. Patrz, tatuś miał takie, oj, widzisz, mamusiu, to są tatusia jeszcze listy do Ciebie. Ojej. To on, patrzcie, tutaj tata sobie wszystko notował. On sobie notował ten szpital, sobie zanotował. Odkrywamy człowieka. Mieszkaliśmy z nim 40 lat, nic żeśmy nie widzieli. Drania jednego, który się zawsze wkryniał przede mną na perystalkę, żeby telewizor oglądać. A teraz patrzcie, o tutaj sobie zapodkreślił, jak mu zdiagnozowali tego raka. Popatrzcie, sobie na czerwono podkreślił. Ale tak, pamiętam, wtedy wrócił z domu. Zaczynam tak sobie przypominać, pamiętam, kiedyś tak, tata w dzieciństwie. Mamo, jak to było z tatą? Czy ty żeś tatę poznał? Po śmierci dopiero się takie rozmowy zaczynają. Oczy się otwierają. A do śmierci nie ma takich rozmów. Co mnie tam ojciec odchodzi? Mam swoje problemy, tam ojciec obchodzi. Po śmierci się ojciec zainteresuje. Żona się zainteresuje po śmierci. Ojej, ona miała różaniec w torebce, patrz. W książeczce miała moją kartkę z wojska, trzymała, patrz, w książce swojej trzymała. Nie wiedziałem w ogóle, no. Oczy. A szatan mówi, teraz już może otworzyć, już za późno. Małżeństwo się skończyło, to ci mogę oczy pootwierać. Wszystko prowadzi do tego, żebyśmy wyszli z iluzji. Dlatego są rekolekcje, cisza, stary, skup się. Ale co ksiądz mówi, gdzie inny świat? Słuchaj, skup się. Cisza, skup się. Ale już mnie boli, padłeś do studni, teraz cię boli. Teraz byś gadał z koloryferem. Już patrzysz, kiedy się te rekolekcje skończą. Liczysz godziny, już 16 godzin, 2 minuty zostały do końca rekolekcji. Jak wyrwę stąd, nie, wytrwaj do końca. Jest czas wakacji, jest czas, kiedy macie na ciszę. Poczytajmy Ewangelię, moi drodzy, czytajcie Ewangelię. Jezus mówi, przyszedłem na świat, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli. A ci, którzy widzą, stali się niewidomi. Co to znaczy? Proszę Państwa, są ludzie, którzy mówią, ja wiem. Mówiłem tego tydzień temu o mądralach. Mondrala mówi, ja widzę, wszystko widzę. Żonę widzę, się znam na żonie, na polityce, Kaczyńskich widzę, świat widzę, Europę widzę, Unię Europejską widzę. Pan Jezus mówi, uważasz, że widzisz? To grzeszysz. Bo gdybyś mówił, że jesteś ślepy, to byś nie miał grzechu. Proszę Państwa, lekarz, który mówi, lekarz, który by stracił wzrok, ale nie wiem, chciałby zarobić i powiedziałby, ja zoperuję, nie, ja widzę. Niewidomy lekarz zaszkodzi choremu. Masz grzech. Bo gdybyś powiedział, że jesteś niewidomym lekarzem i byś się do operacji nie rwał, to byś nie miał grzechu. Ponieważ oszukałeś, że widzisz, wziąłeś się za operowanie i pacjenta, żeś zaszkodził. Dlaczego ludzie mają grzech, którzy się żenią zupełnie niewidomi? Bo mówią, my wiemy, nie, ksiądz nam nie tłumaczy, my wiemy, my się kochamy, my też miłość jest pełna, my będziemy sobą do końca życia. Gdybyście powiedzieli, księże, nie wiemy, nie mamy pojęcia, jesteśmy niewidomi, coś nam świta w głowie, ale niech nam się pomoże, to byście grzechu nie mieli. A ponieważ mówicie, że wiecie, że się znacie, że ty swoją żonę poznałeś na wylot, poznałeś ją na wylot, to byś miał grzech, bo mówisz, że widzisz. Jezus dlatego powiedział, faryzeusze powiedzieli do Jezusa, czy i my jesteśmy niewidomi? A Jezus odpowiada, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, wasz grzech trwa nadal. Widzicie? W Ewangelii cały czas chodzi o widzenie. Cały czas chodzi o widzenie. I teraz problem polega na tym, że nasze widzenie i myślenie tak jest zakorzenione w tym świecie. W tym świecie księstwie szatana, księstwie kłamstwa, świecie tych spraw peryferyjnych i drobiazgów, że nie możemy go przestawić, proszę Państwa, bo to trzeba w ogóle zacząć inaczej myśleć. W religiach wschodu nieraz mistrz duchowy daje swoim uczniom, ja nie wiem dokładnie, co to jest, jak się dowiem, to Państwu powiem, zagadkę jakąś, która jest z pozoru nie do rozwiązania. I każe im nad tym myśleć, po co jest taka zagadka. I taki ktoś myśli 3 lata, jak mówią Państwo, proszę Państwa, jak przejść przez tą ścianę? Idźcie do domu, myślcie. No jak przejść? No przecież chodzi o to, żeby tak się wysilić, żeby, proszę Państwa, wejść na inny poziom myślenia, że to trzeba meta rozwiązanie znaleźć. Przepraszam, wakacje, jak zwykle, oferta filmowa nie jest bogata, teraz będzie z zagranicznych filmów, Flippy Flap. Flippy Flap dowiedzieli się, że jest szafa pancerna, w niej dużo pieniędzy i hasło jest 3 razy w lewo. Poszli, włamali się, jest szafa pancerna, jest gałka. 1, 2, 3. Nie. Jeszcze raz, powolutku. 1, 2, 3, zamknięta. No, ale 3 razy w lewo na pewno. I kręcą, i szybko. W końcu idzie właściciel. Schowali się, proszę Państwa, oni za zasłony. Patrzą, jak ten właściciel to otworzy. A właściciel wziął szafę pancerną, odwrócił 1, 2, 3 i z tyłu nie było ściany i wyjął pieniądze. I ktoś mówi, Jezu. No ja myślałem, to w ogóle inaczej. Ze światem Boga jest w ogóle inaczej. Dlatego ja Państwu nie potrafię tego wytłumaczyć, jak ten świat wygląda. Ja sam go nieraz widzę jak za mgłą, sam nieraz wpadam do studni. A to jest w ogóle inne myślenie. Przykład wakacyjny. Proszę Państwa, dzieci grały sobie w ping-ponga na wakacjach. Chłopcy pod warszawskim miejscowości. Cieszyli się, bo sobie zaplanowali w niedzielę turniej. I grają w ping-ponga i tragedia. Taki brzdąt maluch grał w ping-ponga, tak uderzył piłkę. Piłka się potoczyła i była już zamurowana taka rura w płocie, którą miał wejść zawias od bramy. I piłeczka wpadła prosto do tej rury. I głęboko poszła na dół. Chłopcy, jakim patykiem. No ale jak wyjąć piłeczkę ping-pongową, tam metr głębokości. Na gumę do rzucia. Nie chciała się przykleić. Coś. Nie do rozwiązania. No nie wyjmiesz piłki z metrowej rury wąskiej. Przyszedł wujek i mówi, oj chłopcy, chłopcy. Bo ten mały popłakał się. Że to przez niego turnieju nie będzie. Że on tą piłkę tam... A wujek mówi, jakbyś więcej płakał, to byście wyszli z tej kłopotu. Ja, co to ma płakanie? Poszedł wujek, przyniósł wiadro wody, nalał do tej rury, piłeczka wypłynęła. W ogóle bym na to nie wpadł. W ogóle bym na to nie wpadł. Proszę Państwa, gdybyśmy więcej płakali, byli pokorni, ale płacz nie ze złości, bo można płakać z zawiści. Tylko płacz z bezsilności. Jezu, nie widzę tego świata. Ja widzę, jak mi szatan robi w konia. Nie umiem wejść do tej studni. Panie Boże, pomóż mi. I nagle, bo proszę Państwa, niektórzy się uparli na swoje rozwiązanie. Częsty temat, ale wiem, że w środowisku jest dość popularny. No właśnie, dziewczyna jest sama, nie ma chłopaka. Próbuje chłopaka poderwać na seks. No tragedia, skończyło się. Próbuje na pobożność. Drugiego spróbuje wziąć na pobożność. Ale przesadziłam, poszedł do seminarium. Trzeciego próbuje że otworzy przed nim serce. Przed tamtymi dwoma nie otwierała serca. Spróbuje inny wariat. Temu powie naprawdę wszystko. Nic nie wyszło. Zranił ją tylko. Czwartego spróbuje trochę przymusić. Nic. W końcu mówi, nie da się. Ani na pobożność, ani na seks, ani na otwarte serce. Idę do klasztoru. Poszła do klasztoru, nawet jej dobrze szło. Ja trochę zmieniam ten wątek, żeby tu się ktoś nie rozpoznał. Poszła do klasztoru, 3 lata nawet była dobrą siostrą, wzywają przełożeni, ty nie masz powołania, ty przyszłaś tu, bo uciekasz przed światem. Jesteś dobrą dziewczyną, dziękujemy ci, ale nie chcemy ci marnować życia. Jak ją z tego klasztoru wyrzucili, czy jak to tam nazwiemy, wróciła do domu i mówi, jestem zerem. Nie chcę już żadnego klasztoru, nie chcę żadnego faceta, będę jakoś wegetować, może życia nie zmarnuję. Trafił się jej kolega ze szkoły, z podstawówki, zgadali się, cześć, co, ja wegetuję, ty też powegetujmy razem. Proszę Państwa, za rok był ślub, zupełnie nie ten pomysł, zupełnie inny pomysł. W tym pokoju, co widziałem, ten teatr wielki, mieszkałem z kolegą, on potem wystąpił w seminarium, ma dzisiaj 4 pięknych dzieci, wspaniałą żonę, kochają się. I też, kiedy występował, no, było mu na pewno trudno, no. A Pan Bóg to tak wymyślił. Zupełnie inaczej, że to trzeba wlać wody i piłeczka wypłynie. Że ten świat jest zupełnie inny, niż my widzimy, niż ta nasza logika, niż te nasze utarte schematy. Właśnie chrześcijaństwo chce rozbić nasze utarte schematy. Dlatego też dostajesz od Pana Boga taką zagwozdkę ze swoim życiem, że nie wiesz, co z tym zrobić. I myślisz, i kombinujesz na wszystkie sposoby. Już jak to młodzież mówi, czacha dymi. No nie wiem, jak to... I w końcu nagle nie idź tą drogą. Pójdź z drugiej strony, zupełnie to odwrotnie. Nawet w Piśmie Świętym, jak są takie fragmenty, które jest trudno wytłumaczyć. Młodzież mi nieraz zadaje pytania, sam niektórych fragmentów nie rozumiem. O co temu Panu Bogu chodziło? Ale On nam dał takie tematy, żeby to nasze myślenie właśnie pękło. Żeby nasze postrzeganie pękło i nagle patrzymy, Boże, inny świat, inne myślenie, inna rzeczywistość, proszę Państwa. O to chodzi w chrześcijaństwie, o to chodzi w nowym świecie. Jak się wejdzie nowy świat, dostaje się nowe imię i wtedy już jest nowe zachowanie, nowe myślenie, nowe odczucia. Tego nowego świata szukajcie w chrześcijaństwie, tego nowego świata szukajcie w Biblii, tego nowego świata szukajcie wtedy, kiedy wpadniecie do studni, czy do szafy Was zamkną. Oj, źle, tragicznie. I pchasz cały czas na drzwi. A Pan Bóg mówi, nie na drzwi, na ścianę od tyłu pchnij. Kurczę, na to bym w życiu nie pchał. Pchasz Narnia. Nieprawdopodobne. Spróbuj w ogóle w drugą stronę. Spróbuj w ogóle w drugą stronę. I nagle się otworzy nowy świat. Tak samo rodzinny. Proszę Państwa, jestem przekonany, że gdyby nie jeden chłopak powiedział, tato, idziemy na piwo? Co? Ty do mnie mówisz? No przecież mam jednego tatę, no to chyba do ciebie, nie? No chodź. Co tam słychać u ciebie? Synku, pierwszy raz się widzę, tak z bliska w ogóle. Nie gadaliśmy jeszcze. Dla wielu ludzi to by był po prostu totalny niewypał. Przeżycie, co się stało? Z ojcem byłem na browale, ale żeśmy pogadali. Ty mój stary, jaki mój stary zna kawałek, mówię ci. Nie przypuszczałem w ogóle tego. Pogadaliśmy, ale w ogóle super, za tydzień też idziemy. To jest blisko, Narnia jest blisko. Tylko trzeba zrobić coś zupełnie przełamującego schematu. O tym nam cały czas mówi Jezus. Wzrok, ślepota, utarte ścieżki czy nowe ścieżki. John Eldridge w swojej książce Dzikie Serce pisze na końcu tak. Szedłem drogą. Droga nagle się rozwidlała. Jedna część była wydeptana, a druga była mało używana. Poszedłem tą mało używaną i odnalazłem siebie. Chodzimy wydeptanymi drogami, proszę Państwa. Wydeptanymi drogami i nie możemy się odnaleźć. Powstańmy teraz i złóżmy wyznanie wiary.